Jest z nami pan Janusz Kaczmarek, prokurator krajowy. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże dla ojca i dla wszystkich słuchaczy.
Ostatnie dni były dla pana bardzo pracowite. Był pan również w Wilnie. Po co tam pan pojechał? Co było celem tejże podróży, panie ministrze?
Tak, w ostatnim czasie mieliśmy bardzo częste kontakty z prokuratorem generalnym Litwy, albowiem służby specjalne Polski, Agencja Wywiadu oraz służby specjalne Litwy ustaliły, iż na terenie Litwy działa obywatel białoruski, który swoimi działaniami godzi w bezpieczeństwo Polski. Prowadzi z obywatelami polskimi poza granicami kraju, celowo ich na te rozmowy zaprasza poza granicę. Rozmowy, które są początkowo rozmowami instruktażowymi, a następnie już werbunkowymi, które mają na celu uzyskanie dokumentacji od tych osób co do poszczególnych instytucji, listy pracowników tych instytucji, schematów organizacyjnych tych instytucji. To wszystko złożyło się na postawienie tej osobie, temu obywatelowi białoruskiemu, zarzutu podżegania do szpiegostwa. I w efekcie zebranego materiału dowodowego, wspólnego przedsięwzięcia polskich i litewskich służb specjalnych, doszło do zatrzymania tej osoby na terytorium Litwy, a następnie prokuratura polska skierowała wniosek o pomoc prawną do prokuratury litewskiej, ale to wymagało uzgodnień, rozmowy z prokuratorem generalnym Litwy. I efektem tego jest zatrzymanie tej osoby oraz prowadzone czynności przez prokuratorów litewskich na rzecz prokuratury polskiej. W najbliższym czasie zostanie skierowany wniosek o ekstradycję tej osoby do Polski, ponieważ popełniła ono przestępstwo, które godzi w bezpieczeństwo Polski. Taki jest materiał dowodowy zebrany przez prokuraturę.
Do ekstradycji jeszcze powrócimy, panie ministrze, ale odbywa się obecnie szczyt w Rydze, szczyt bezpieczeństwa krajów NATO. Czy rzeczywiście potwierdziłby pan doniesienia Polskiej Agencji Prasowej, że właśnie obywatel białoruski działający przeciwko interesom Polski mógłby również działać na niekorzyść tego szczytu?
Nie, tu zdecydowanie zaprzeczam tym doniesieniom. Nie wiadomo, skąd ta informacja pochodziła. W sposób jednoznaczny z prokuratorem generalnym Litwy wydaliśmy wspólne oświadczenie, że nie dotyczy to ani tego elementu, ani nie dotyczy to zakupu rafinerii w Morzejkach.
Co było głównym działaniem złapanego szpiega na terenie Polski?
Jak zaznaczyłem, głównym jego działaniem była chęć przeciwdziałania, chęć zbierania informacji o polskich instytucjach, zbierania informacji, do których nie każdy ma dostęp, tylko osoby zatrudnione w tych instytucjach. Niestety nie mogę mówić, o jakie instytucje chodzi z uwagi na charakter tej sprawy, a zatem zbierania informacji o strukturze tych instytucji, zbierania informacji o kierownictwie tych instytucji, zbierania informacji o pracownikach z tych instytucji, a w końcu uzyskiwania dokumentów poufnych z tych instytucji. Te wszystkie elementy składają się na zarzut podżegania do szpiegostwa i wszystkie one składają się na jedno sformułowanie: działanie przeciwko bezpieczeństwu Polski. To godziło w bezpieczeństwo Polski.
Jak długo działał ów szpieg na terenie naszego kraju i czy również próbował nawiązać werbunek innych osób?
Otóż osoba ta działała przeciwko Polsce przez kilka lat. Dopiero teraz udało się zgromadzić taki rzetelny i bardzo starannie przygotowany materiał dowodowy. Natomiast na wspólnym spotkaniu na terenie Litwy i na konferencji prasowej, którą zorganizował prokurator generalny Litwy z moim udziałem oraz szefem służb specjalnych Litwy, szef służb specjalnych Litwy powiadomił, że w chwili obecnej badane jest, dlaczego ta osoba przebywała na Litwie, jak długo przebywała na Litwie, jaki jej charakter przebywania był na Litwie, ażeby jednocześnie ocenić, czy również i w tym zakresie nie popełnił on przestępstwa.
Czy ta sprawa pogorszy nasze relacje z Białorusią?
No to trudno tutaj mówić o złych czy dobrych relacjach z Białorusią. My wykonujemy swoje zadania określone w ustawie o prokuraturze. Nasza agencja wywiadu jest też zobowiązana do tego, aby dbać o bezpieczeństwo Polski. I kiedy taki wypadek się pojawia, kiedy jest zgromadzony materiał dowodowy, no to cóż, korzystamy z instytucji prawnych i w związku z powyższym istotą i nadrzędną celem jest tutaj bezpieczeństwo Polski.
Panie ministrze, powróćmy teraz do sprawy Edwarda Mazura. Kiedy, czy będzie w ogóle pan Mazur sądzony w Polsce, czy też kaucja 4 milionów dolarów przekona może sąd amerykański i wyjdzie na wolność?
Sąd to już nie nastąpi, albowiem sąd zdecydował, że Edward Mazur zostanie w areszcie do końca ekstradycji. Ta wysoka kaucja 4 milionów dolarów nie przekonała jednak sądu co do tego, ażeby odpowiadał on z wolnej stopy. Sąd zatem podzielił tutaj argumentację prokuratury polskiej i jednocześnie amerykańskiej prokuratury, która reprezentuje nas w Stanach Zjednoczonych i uznał, że jednak ten środek w postaci aresztu winien być utrzymywany do końca ekstradycji. Uznał, że może to powodować niebezpieczeństwo związane z mataczeniem tej osoby, czy też niebezpieczeństwo wyjazdu poza granice Stanów Zjednoczonych. A zatem stwierdził sąd amerykański, że 4 miliony złotych mimo wysokości tej kwoty, mimo takiej kaucji nie powinno być uwzględnione, tylko winien być stosowany nadal areszt, a zatem w warunkach przebywania w zamknięciu powinien być dalej toczony proces ekstradycyjny.
Jak długo on będzie trwał?
Zawsze taki proces ekstradycyjny toczy się w oparciu o przepisy państwa, na którego terytorium jest osoba, co do której toczy się ten proces ekstradycyjny. Zatem toczy się on w oparciu o przepisy państwa amerykańskiego. Na pewno adwokaci Edwarda Mazura, sam Edward Mazur będą korzystali z wszelkich możliwych odwołań, wszelkich możliwych kruczków prawnych. Prokuratorzy amerykańscy przygotowują nas, że może to potrwać od roku do półtora, nawet przy uwzględnieniu wszystkiego, całego systemu odwołań.
Panie prokuratorze, majątek pana Mazura jest oceniany od 100 do 200 milionów dolarów. Też są przypuszczenia, iż Mazur również może uciec ze Stanów Zjednoczonych. Czy dojedzie w końcu do Polski?
No, ta decyzja z dnia wczorajszego amerykańskiego sądu jest dla nas o tyle korzystna, że utrzymanie aresztu daje właśnie tą gwarancję, że Edward Mazur nie ucieknie ze Stanów Zjednoczonych. Sąd stwierdził, że jest takie realne niebezpieczeństwo, stąd też kwota 4 milionów złotych, o czym już wcześniej mówiłem, no nie zrobiła, mówiąc tak kolokwialnie, wrażenia na sądzie i uznał, że winien on przebywać jednak w areszcie. Pamiętajmy, że to są bardzo poważne zarzuty.
Zarzuty są bardzo poważne, natomiast jak by pan mógł nam zinterpretować ostatnią próbę samobójczą jednego z prokuratorów naszego kraju?
Otóż ta próba samobójcza, która zakończyła się śmiercią pana prokuratora, wszystko wskazuje jednak, że mamy tutaj do czynienia z podłożem chorobowym, aczkolwiek nadal prokuratorzy nie wykluczają również wersji udziału osób trzecich. Listy pożegnalne, które zostawił ten prokurator, listy pożegnalne będą badane przez biegłych, czy treści tam zawarte są naniesione ręką denata. Ponadto oczekujemy na badania, które określą lot pocisku, badania balistyczne w tym zakresie. Mamy informację, że drobiny prochu były na rękach oraz na odzieży denata. I dopiero wtedy będzie można w sposób jednoznaczny określić, czy mamy do czynienia faktycznie ze śmiercią samobójczą i listy pożegnalne pochodzą od tej osoby, a motywem tej śmierci pożegnalnej no, są kwestie osobiste związane z chorobą, czy też był tam udział osób trzecich. Te ścisłe badania, przesłuchania również sanitariuszy, którzy byli tymi pierwszymi, by udzielać pomoc, rozwieją wszelkie wątpliwości.
Panie prokuratorze, z reguły akty samobójcze są aktami desperackimi, jednakże możemy wspomnieć tutaj, czy zauważyć pewne wątki tej desperacji?
Tak. Dlaczego prokuratorzy przyjmują jednak tą również kolejną wersję? No, przyjmują ją dlatego, że w ostatnim czasie na przestrzeni kilku lat w Polsce były tajemnicze zgony i dziś nie umiemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co było przyczynkiem tych zgonów. Pamiętajmy o samobójstwie Ireneusza Sekuły, który miał 3 rany postrzałowe, a więc skoro popełnił samobójstwo, to musimy sobie wyobrazić, że 3 razy w siebie strzelał, co wydaje się być nieprawdopodobne. Okoliczności tej śmierci są jednak niejasne, a w tamtym czasie postępowanie było prowadzone w tej fazie początkowej w sposób niedobry, popełniono szereg błędów. W związku z powyższym dzisiaj nie możemy sobie jednoznacznie odpowiedzieć na pytania, które pojawiają się nie tylko w mediach, ale pojawiają się wśród prokuratorów, każdy z osób, która czyta chociażby o 3-krotnym postrzeleniu. Dalej, jeżeli spojrzymy na sprawę Baraniny, na osoby, które występowały w tej sprawie, to niewytłumaczone samobójstwa w celach tych osób, gdzie były one pod ścisłą, stałą kontrolą funkcjonariuszy służby więziennej, a jednak dokonywały tych samobójstw. To też rodziło pytania, czy były to śmierci samobójcze, czy faktycznie może był udział trzecich osób. Stąd też w tym postępowaniu, mając na uwadze, że pan były prokurator miał związki jednak z niektórymi przestępcami, prowadzono postępowanie, które miało ocenić jego charakter działalności, czy był powiązany z przestępcami, czy przyjmował korzyści majątkowe. To wszystko składa się na ten fakt, że w tej sprawie musi być prowadzone śledztwo w sposób rzetelny, staranny, żeby jednoznacznie wykluczyć udział osób trzecich i jednoznacznie określić, co było przyczyną, motywacją tej osoby, która targnęła się na swoje życie, czy też ktoś inny wymógł na nim targnięcie się na to życie, czy też, co już mówiłem wcześniej, ktoś mu bezpośrednio w tym pomagał, w sensie takim, że był udział osób trzecich.
Panie prokuratorze, ale z tego jednego przypadku rodzi się seria, nawet serial zabójstw, to już jest, jeżeli chodzi o serial, to już jest kwestia dla dramaturgów. Ale należy zauważyć również, że te osoby, o których pan wspomniał, jak również pan Janusz Regulski, były to osoby aktywnie biorące udział w życiu no nie tylko śmietanki obecnej SLD, ale również wcześniejszego PZPR-u.
No, były to osoby, które znały się, były powiązane towarzysko i w związku z powyższym te elementy zawsze są brane pod uwagę. Zawsze tam, gdzie jest śmierć kogoś, spójrzmy na śmierć generała Papały. Zawsze się ocenia kontakty ofiary, ale również kontakty potencjalnych sprawców zdarzenia, bo niejednokrotnie, tak mówi metodyka śledcza, niejednokrotnie te kontakty dają wiedzę o motywacji sprawców, dają wiedzę o zleceniodawcach, dają wiedzę o pomocnikach, a zatem w każdym z tego typu przypadków i tu jak gdyby jest to, że powinno być takim apetadem prokuratorskim, bada się przeszłość, kontakty zarówno tego, który zginął, jak i potencjalnego sprawcy.
Kiedy będziemy mieli coś więcej wiedzy na temat zabójstwa pana, czy samobójstwa pana Janusza Regulskiego?
No sądzę, że w przeciągu kilku tygodni będziemy mieli już wszystkie niezbędne opinie biegłych, które da dadzą podstawę do tego, żeby przynajmniej w sposób wysoce prawdopodobny określić wersję śledczą.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że mówił do nas prokurator krajowy pan Janusz Kaczmarek. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję również.